Szczęść Boże, witam Was, drodzy słuchacze Radia Koszalin, w słupskim studiu ksiądz Mariusz Synak, duchowny Kościoła Prawosławnego. Mimo listopadowych chłodów atmosfera jest dość gorąca, wszak to ostatnia przedwyborcza niedziela, ale proszę się nie obawiać, nie podejmę tego tematu. Nie nadaje się na komentatora podobnych wydarzeń, słabo idzie mi odróżnianie dzisiejszej przedwyborczej kiełbasy od późniejszego powyborczego siana, którym jedni mogą się zgrabnie wykręcić, a innym pozostanie zwyczajnie się nim wypchać. Ale jeśli już o wyborach mowa, tu zwracam się do najważniejszego włodarza. Daj, Panie Boże, ludzi mądrych, uczciwych i pracowitych. My natomiast dziś nie o igrzyskach i chlebie, lecz o niebie. Otóż w końcu sierpnia miało miejsce jedno znamienne wydarzenie. Znany teolog rzymskokatolicki benedyktyn, asceta, pustelnik z kilkudziesięcioletnim stażem, kierownik duchowy wielu, wielu ludzi, ojciec Gabriel Bunge, przyjął prawosławie. Decyzja ta wywołała szereg komentarzy w środowiskach zarówno katolickich, jak i prawosławnych, więc uznałem, że dzisiejsze i kolejne, już grudniowe spotkanie mogłoby posłużyć za dobrą okazję do przybliżenia Wam tego tematu. Pozwólcie mi zaprezentować tekst wywiadu, którego ojciec Gabriel udzielił jednemu z dziennikarzy rosyjskiej gazety Prawosławie i Mir zaraz po przejściu na prawosławie. Cały wywiad w języku polskim ukazał się na stronach portalu www.cerkiew.pl pod tytułem Jesteśmy podobni do dziwaków. Zanim jednak zaprezentuję zapowiedzianą rozmowę, krótka notka biograficzna. W przerwach natomiast towarzyszyć nam będą modlitwy z nabożeństwa całonocnego czuwania, święta opieki przy Najświętszej Bogu Rodzicy, tak zwanego święta pokrowa, wykonywane na melodię Ławry Kijowsko-Pieczerskiej przez chór Patriarchatu Moskiewskiego. Ojciec Gabriel Bunge urodził się w roku 1940 w Kolonii. Ojciec luteranin, matka katoliczka. W wieku 22 lat wstąpił do zakonu benedyktynów. W roku 1972 otrzymał święcenia kapłańskie. Wiele lat poświęcił studiowaniu twórczości jednego z ojców pustyni, Ewagriusza z Pontu. Od roku 1980 mieszka w pustelni Świętego Krzyża w szwajcarskim kantonie Ticino, żyjąc według starej reguły benedyktyńskiej. Jest autorem książek Naczynia gliniane, praktyka osobistej modlitwy według nauki świętych ojców, Duch Pocieszyciel, Wino Smoka i Chleb Anielski i Duchowe Ojcostwo. W swojej pustelni nie korzysta z internetu, natomiast telefon stacjonarny pracuje w trybie automatycznej sekretarki. Dziennikarz stawia pytanie. Ojcze, jeśli ktoś przechodzi z jednej chrześcijańskiej tradycji do innej, to oznacza, że czuje, że w jego dotychczasowym duchowym życiu czegoś brak i to w sposób zasadniczy. Tak, odpowiada ojciec Gabriel, i jeśli ten człowiek liczy sobie 70 lat, tak jak ja, to taki krok nie może być uznany za pochopny, prawda? Prawda. Ale czegoż brakowało ojcu, mnichowi z takim ogromnym doświadczeniem duchowym? Tu trzeba by opowiedzieć nie tylko o samej decyzji, ale o drodze życiowej w całości, gdzie jest zawarta swoja wewnętrzna logika. W jakiejś chwili dzieje się coś, co w jakimś sensie zostało przygotowane przez całe poprzedzające ten fakt życie. Tak, jak i wszyscy młodzi ludzie w okresie młodzieńczym, znajdowałem się na etapie poszukiwań własnej drogi. Wstąpiłem na Uniwersytet w Bonn, zacząłem studiować filozofię i teologię porównawczą. A na krótko przed tym pierwszy raz miałem okazję być w Grecji. 2 miesiące spędziłem na wyspie Lesbos. I tam pierwszy raz na własne oczy ujrzałem prawdziwego prawosławnego starca. Wtedy już wewnętrznie ciągnęło mnie do życia zakonnego. Zdążyłem przeczytać co nieco z prawosławnej literatury. Ów starzec poraził mnie na wskroś. Stał się ucieleśnieniem tego monastycyzmu, o którym wcześniej czytałem tylko w książkach. I nagle zobaczyłem przed sobą takie życie zakonne, które od razu zaczęło wydawać mi się prawdziwe, najbliższe praktyce pierwszych mnichów chrześcijańskich. Ze wspomnianym starcem korespondowaliśmy później całe życie. W taki sposób zrodził się we mnie ideał życia zakonnego. Po powrocie do Niemiec wstąpiłem do benedyktynów. Ten zakon wydawał się najbliższy moim celom. Nawet sama struktura zakonu w czymś przypomina strukturę kościoła wczesnochrześcijańskiego. W zakonie nie ma systemu podległości pionowej. Każde zgromadzenie funkcjonuje autonomicznie, natomiast tym, co gwarantuje jedność wszystkich wspólnot, jest tradycja i reguła. To znaczy, wszystkich jednoczy ideał duchowy, a nie porządek prawny. Nawiasem powiedziawszy, w tym sensie wydaje mi się, że właśnie benedyktyni ze wszystkich zachodnich chrześcijan są w stanie najlepiej zrozumieć prawosławnych chrześcijan. Ale mimo wszystko ja i mój ojciec duchowy bardzo szybko zobaczyliśmy, że to nie dla mnie miejsce. Z moim zachwytem wschodnim monastycyzmem i miłością do chrześcijaństwa wschodniego w ogóle. I tak opat, stary, doświadczony człowiek, którego szanuję po dziś dzień, nie bez żalu zdecydował o przeniesieniu mnie do maleńkiego klasztoru w Belgii. Tam żyłem 18 lat, zgromadziłem ogromne doświadczenie i już stamtąd, z błogosławieństwa przełożonych, udałem się do pustelni w Szwajcarii. Wszystkie te przenosiny służyły jednemu celowi. Próbie podążania ku prawdziwemu życiu monastycznemu tak, jak było to ówczesnych chrześcijan, ku takiemu, jakie ujrzałem w chrześcijaństwie wschodnim. Ostatnim wydarzeniem na tej drodze, z punktu widzenia czasu, stało się przejście na prawosławie. Ale dlaczego ojciec zdecydował się na ten krok? Przecież można z całej duszy kochać prawosławie, ale pozostawać jednocześnie przy tradycyjnym dla siebie katolicyzmie. Przecież takich przykładów jest na Zachodzie niemało. Tak. Wielu z tych, którzy wewnętrznie ciążą ku prawosławiu, pozostaje w kościele katolickim i jest to normalne. W większości zachodnich kościołów wiszą prawosławne ikony. We Włoszech funkcjonują profesjonalne szkoły ikonograficzne, których wykładają m.in. również rosyjscy specjaliści. Coraz więcej ludzi wierzących w Europie interesuje się dziś bizantyjskim chorałem. Nawet tradycjonalistyczne kręgi kościoła katolickiego odkrywają dla siebie bizantyjski śpiew. Oczywiście brzmi on nie w czasie liturgii w kościele, lecz poza liturgią, na przykład na koncertach. Literatura prawosławna jest tłumaczona na wszystkie języki europejskie, przy czym książki są wydawane w największych wydawnictwach katolickich. Jednym słowem, wierzący na Zachodzie rzeczywiście nie stracili zainteresowania tym wszystkim prawdziwym chrześcijańskim, co ustrzegła tradycja wschodnia, ale niestety w realnym życiu ludzi społeczeństwa jako całości nic się przez to nie zmienia. Zainteresowanie prawosławiem jest raczej zjawiskiem kulturalnym. Natomiast ci nieszczęśni, którzy tak jak ja doświadczają duchowego zainteresowania, ci pozostają w mniejszości. Jesteśmy podobni do dziwaków, nieczęsto ludzie są w stanie nas zrozumieć.
Yeah.
Jako teolog nieraz ojciec wypowiadał się w kwestii rozdzielenia wschodu i zachodu. Czy można powiedzieć, że przyjście do prawosławia stało się owocem refleksji na ten temat? Kiedy przebywałem w Grecji i zacząłem zwracać się w stronę chrześcijaństwa wschodniego, nagle zacząłem bardzo boleśnie odczuwać rozdarcie między wschodem i zachodem. Nagle stanęło to przede mną nie jako abstrakcyjna teoria i nie jako zagadnienie z podręcznika historii Kościoła, a w sposób taki, że uderzyło bezpośrednio, osobiście w moje życie, godziło w moje doświadczenie duchowe. Dlatego więc i przejście na prawosławie w jakimś momencie zaczęło wydawać mi się zupełnie logicznym krokiem. Przecież w młodości szczerze liczyłem na to, że możliwe jest zjednoczenie chrześcijaństwa zachodniego i wschodniego. Oczekiwałem tego całym sercem i miałem ku temu powody. Podczas obrad II Soboru Watykańskiego byli obecni obserwatorzy z ramienia rosyjskiego kościoła prawosławnego, a wśród nich aktualny metropolita Sankt Petersburga i Ładogi Władimir. W owym czasie bardzo aktywną działalność międzynarodową prowadził metropolita Nikodem. I na tym tle u wielu rodziło się przeczucie, że dwa kościoły idą ku sobie i w jakiejś chwili mogą spotkać się w jednym punkcie. Było to moim marzeniem, które, jak się wydawało, stawało się wciąż bardziej i bardziej realne. Ale dojrzewając i poznając pewne rzeczy głębiej, przestałem wierzyć w możliwość zjednoczenia kościołów, mając na uwadze jedność ściśle liturgiczną i instytucjonalną. I cóż miałem począć? Tylko kontynuować swe poszukiwania tej jedności na sposób indywidualny. W jakimś sensie przywrócić jedność kościołów w jednym, oddzielnie wziętym człowieku, w sobie. Nic więcej nie mogłem zrobić. Nie mogłem czynić rzeczy wielkich. Po prostu poszedłem za głosem własnego sumienia i przyszedłem do prawosławia. Ojcze Gabrielu, czy nie jest to zbyt radykalny pogląd? Jeszcze w Grecji, będąc katolikiem, zrozumiałem, że to właśnie Zachód odpadł od Wschodu, a nie na odwrót. W tamtym momencie było to dla mnie niewyobrażalne. Musiało upłynąć dużo czasu, abym mógł to zrozumieć i zaakceptować. Nie mogę nikogo osądzać, rzecz jasna, nie mogę. Mowa tu o całym wielkim procesie historycznym i nie możemy powiedzieć, że winien jest temu ten, tamten i jeszcze ten oto człowiek. Ale fakt pozostaje faktem. To, co my nazywamy chrześcijaństwem zachodnim, zrodziło się jako skutek szeregu zerwań wspólnoty ze Wschodem. Reforma gregoriańska, potem właściwe rozdzielenie się kościołów w XI wieku, potem reformacja w XV i na koniec II Sobór Watykański już w wieku XX. To oczywiście schemat bardzo ogólny, ale wydaje mi się, że prawdziwy. Ojcze, istnieje jednak pogląd, że ciąg takich konfliktów jest w istocie normalnym procesem historycznym. Przecież każde zjawisko, a Kościół chrześcijański nie jest tu wyjątkiem, przeżywa jakieś swoje określone etapy. Gdzie więc tu tragedia? Tak, tragedia tkwi w ludziach. Podczas takich radykalnych, rewolucyjnych wydarzeń zawsze pojawiają się ludzie, którzy zaczynają dzielić życie na czas przed i po. Chcą prowadzić odliczanie właśnie od tego nowego punktu, tak, jak gdyby wszystko to, co zdarzyło się przed nim, w ogóle nie miało znaczenia. Kiedy pojawili się protestanci i ogłaszali reformację, wątpię, iżby zdawali sobie sprawę, że doprowadzi to do rozdziału Kościoła Zachodniego na dwa wielkie obozy. Nie zdawali sobie z tego sprawy. Po prostu robili swoje. A ci, którzy ich otaczali, od tej chwili zaczęli dzielić się na zdrowych, którzy przyjęli ideę reformacji, i chorych, papistów. Ale powiem więcej. Historia lubi się powtarzać. Dziś faktycznie to samo dzieje się wokół II Soboru Watykańskiego w łonie Kościoła Katolickiego. Są tacy, którzy nie przyjęli decyzji wspomnianego soboru i tacy, którzy uważają go w pewnym sensie za punkt wyjścia. I wszyscy rozpatrują tę kwestię właśnie w takiej płaszczyźnie. Prosty przykład. Jeśli w rozmowie padnie słowo sobór, tak po prostu, bez żadnych dodatkowych uściśleń, wszyscy automatycznie rozumieją, że mowa tu właśnie o II Soborze Watykańskim. A jak ojciec odnosi się do współczesnych liberalnych nastrojów wśród katolików? Bardzo się cieszę, że ze stronic waszego czasopisma mogę się zwrócić do prawosławnych odbiorców i powiedzieć, że nie warto przyklejać wszystkim katolikom jednej i tej samej łatki. Są wśród nich tacy, którzy pragnęliby większej sekularyzacji, liberalizacji i wcale nie oznacza to, że są przestępcami. Oni po prostu postrzegają życie właśnie takim. Ale istnieją również inni, tacy, którzy zupełnie oddani są tradycji. Przy czym nie nazywałbym ich tradycjonalistami, dlatego że tradycja jest dla nich ważna nie sama w sobie. Nie jest to dla nich uświęcony czasem folklor, który trzeba sztucznie odżywiać i utrzymywać przy życiu. Nie. Dla nich tradycja to to, co w każdej epoce umożliwiało i wciąż umożliwia żywy, osobisty kontakt z Chrystusem, codzienne chodzenie przed Bogiem, tak jak u Jana Teologa. Cośmy ujrzeli i słyszeli, oznajmiamy także wam, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć je z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Jestem przekonany, że podział jest Bóg i jestem ja jest właściwy dla heretyków. Dla chrześcijan lepszy jest inny. Jest Bóg, ja i wszyscy inni. Wszyscy inni to również inni wierzący i co jest wcale niemało ważne, również ci, którzy od wieków przekazywali nam wiarę. I jeśli by kiedyś ludzie przestali tak oddanie, wiernie wysłuchiwać innych ludzi, zapisywać ich słowa i przekazywać dalej to, co zostało powiedziane, nie byłoby Nowego Testamentu. A to oznacza, że niczego by nie było. A jak w takim razie traktować tych, którzy nie są zbytnio oddani tradycji? Nie trzeba ich policzkować. Wyganiać z kościoła, rzecz jasna, również nie wolno. Każdy człowiek zasługuje na chrześcijańskie miłosierdzie. Jeśli bym ja, prawosławny, zobaczył na przykład w cerkwi katolika, to czego chciałbym najbardziej, to podejść do niego i cichutko, otwarcie i w sposób budzący zaufanie powiedzieć mu: słuchaj, bracie, być może ciekaw byłbyś dowiedzieć się, że niegdyś wszyscy żegnaliśmy się właśnie tak, z prawa na lewo. Teraz wszystko się zmieniło. Nie nawołuję cię do tego, byś zastanowił się nad całym twym życiem i biegł do kościoła prawosławnego. Po prostu wiedz, skąd co się wzięło. No właśnie, moi drodzy słuchacze, czasem warto wiedzieć, skąd co się wzięło. Do usłyszenia w kolejnej, grudniowej już audycji z Panem Bogiem, ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.
Благослови, душа моя, Бог.